Liturgia zeszłej niedzieli podsuwała nam cenną chrystusową radę na początek rekolekcji. Rozważaliśmy słowa: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Mam nadzieję, że te słowa choć w części się spełniły. Ale również liturgia dzisiejszej niedzieli na zakończenie rekolekcji również daje nam cenne wskazanie. Można powiedzieć nawet dwa ważne dla nas pouczenia na czas porekolekcyjny. Znajdujemy je w drugim czytaniu w słowach świętego Pawła z listu do Efezjan. Apostoł pisze, przypomnę w całości ten fragment: a zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Zatrzymajmy się przy pierwszym pouczeniu Pawłowym. Abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. To jest właśnie owoc rekolekcji. Taki powinien być owoc rekolekcji. Postępować w sposób godny powołania. Powołania chrześcijańskiego, wynikającego z chrztu, oraz powołania do życia konsekrowanego w instytucie, jakie wynika z profesji rad ewangelicznych. I o to właśnie chodzi w rekolekcyjnych postanowieniach, które należy sobie sprecyzować, zapisać i do nich powracać. Nie za rok, ale w każdym comiesięcznym dniu skupienia, a nawet na co dzień. Po to, aby wytrwać w powołaniu, aby tym powołaniem żyć na co dzień, aby wzrastać w nim i uświęcać się. Bo to jest wzniosłe powołanie. Rozważaliśmy przecież za świętym Janem Pawłem II, że jest to Boże powołanie, Boża sprawa, której jesteśmy niegodnymi sługami. Apostoł mówi nie tylko o trwaniu w powołaniu. Apostoł nie mówi trwajcie w powołaniu, ale mówi o postępowaniu. Postępujcie w waszym powołaniu. Wzrastajcie, dojrzewajcie. Nie według własnych projektów, nie według światowej mody, ale zgodnie z zasadniczym, pierwotnym charyzmatem Instytutu, tak jak go widział i rozumiał co do istoty ojciec Wojciech. To wzrastanie w powołaniu ma się dokonywać, jak pisze apostoł, z pokorą i cichością, z cierpliwością, przy jednoczesnym znoszeniu siebie nawzajem w miłości. Chodzi więc o pokorę, czyli prawdę o sobie. Chodzi też o cichość, bez odwetu, chociażby w postaci szemrania, obgadywania, plotkowania, które zawsze zatruwają każdą najświętszą wspólnotę. Do tego wszystkiego, aby żyć powołaniem we wspólnocie, potrzeba wiele cierpliwości, a to oznacza dalekowzroczne patrzenie na ludzi, na ich postawy oraz sytuacje, a zarazem gotowość do ponoszenia przeciwności i cierpień, nierzadko zadawanych przez własną wspólnotę. Nie wskutek złośliwości, ale ludzkiej słabości. Karl Rahner, którego cytowałem przy innej okazji, kiedyś napisał takie zdanie, które mnie w czasie studiów seminaryjnych bardzo się spodobało i którego sens coraz bardziej widzę. Napisał coś takiego: pięknie jest cierpieć prześladowanie dla Kościoła, ale bardziej owocnie jest cierpieć je ze strony Kościoła. Bywa tak bowiem, że ze strony Kościoła, ze strony własnej wspólnoty doznajemy czegoś w rodzaju prześladowania czy zadawanych cierpień. Tak bywa, bo jesteśmy ludźmi, słabymi ludźmi, omylnymi. Do tego trzeba wiele cierpliwości, aby to znosić. Aby umieć patrzeć ponad tym daleko i widzieć cel, a nie tylko drogę, a nie tylko następny krok. Apostoł Paweł jest realistą. Wie doskonale, że we wspólnocie Kościoła nie ma ideałów. Są ludzie dobrzy, ale są i źli. Są mądrzy i są głupi. Są pracowici i leniwi. Są dyskretni i ciekawscy. Ale wszystkich Bóg kocha, bo są Jego dziećmi, odkupionymi Jego krwią. Z tego względu nie można nikim gardzić, nikogo odrzucać, potępiać, osądzać. Czasem też trudno ich kochać, trudno ich faworyzować. Dlatego apostoł radzi ich po prostu znosić siebie nawzajem. Bo przecież każdy ma jakieś swoje braki, jakieś swoje wady. A znosić to znaczy umieć przebaczać w swoim sercu. Bo każdy członek wspólnoty, każda członkini, tak jak my sami, potrzebujemy i oczekujemy przebaczenia, akceptacji swoich słabości. Tego, by nas nikt nie odrzucał i nie potępiał, nie znając do końca naszych intencji, naszych motywów. Czasem dobrze jest postawić się w sytuacji ludzi, z którymi mamy do czynienia. Wyobrazić sobie, na przykład w rachunku sumienia, co ja bym czuła, gdyby ktoś potraktował mnie tak, jak ja potraktowałam tę osobę, gdyby ktoś do mnie zwrócił się takim tonem, takimi słowami, w takiej sytuacji, co ja bym czuła? Czy czułabym się komfortowo? To często może otworzyć nam oczy na problemy innych i pomoże nam łatwiej znosić siebie nawzajem w miłości. Przypomina się rada Pana Jezusa. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie. To wszystko, jak klamrą, zamyka w sobie druga rada apostoła Pawła, który pisze: usiłujcie zachować jedność ducha. Usiłujcie zachować jedność w Duchu Świętym. Natomiast nasz przewodnik duchowy, święty Jan Paweł II, którego relikwie nam towarzyszą i które ucałujemy na koniec mszy świętej, kładzie nam na serce kwestię duchowości komunii. W liście apostolskim Novo Millennio in Eunte tej sprawie poświęca 3 punkty od 43 do 45, pisząc między innymi: czynić Kościół domem i szkołą komunii, oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwanie świata. Co to znaczy w praktyce? Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego ciała, a zarazem postrzegania go jako kogoś bliskiego, co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość komunii, pisze dalej Ojciec Święty, to także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży. Dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także dar dla mnie. Duchowość komunii to wreszcie umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemion i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. Nie łudźmy się, bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii, niż sposobami jej wyrażania i rozwijania. Tym bardziej nie łudźmy się, nie zbudujemy prawdziwej komunii, prawdziwej wspólnoty naszego instytutu, jeżeli jej źródłem nie będzie Eucharystia. Naszą myśl na tę fundamentalną wartość naszej wiary naprowadza dzisiejsze pierwsze czytanie i Ewangelia z perykopą o rozmnożeniu chleba na pustkowiu. Jeżeli, jak uczył święty Jan Paweł II w ostatniej swej encyklice Ecclesia de Eucharistia, jeżeli Kościół buduje się i żyje dzięki ciału Chrystusa, to nie inaczej jest z każdą eklezjalną strukturą, zwłaszcza instytutami życia konsekrowanego. Trudno wyobrazić sobie klasztor bez centralnego miejsca, jakim jest kaplica. I trudno wyobrazić sobie wspólnotę, która chętniej gromadziłaby się na kawę i wspólne oglądanie telewizji, aniżeli na Eucharystię czy adorację. Bez tego pozostawania w zasięgu zbawczej mocy Chrystusa niemożliwe jest, a przynajmniej nie bez wielkiego wysiłku, postępowanie w sposób godny powołania. A powołanie to chrzcielne i konsekracyjne, to wielki skarb dla nas, skarb dla Kościoła i dla świata. Ten skarb, jak pisze apostoł Paweł, przechowujemy w glinianych naczyniach, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. A zatem potrzeba postępowania godnego tego daru, na miarę tego daru. Potrzeba trwania jedności w jedności z Chrystusem Eucharystycznym i z własną wspólnotą, w której i przez którą możemy doświadczać Kościoła. Możemy doświadczać mistycznego ciała Chrystusa, którego poślubiliśmy i w którym, jak mówił święty Paweł na ateńskim Areopagu, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.